Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Na naszej antenie czas na katechezę. Chcemy sięgnąć do kolejnych punktów katechizmu Kościoła katolickiego, by pogłębić naszą wiedzę na temat naszej wiary, a wzmacniając naszą wiarę, tak naprawdę wzmocnić naszą miłość względem Pana Boga. Chcemy, żeby ta temperatura naszej miłości była nie letnia, ale naprawdę bardzo wysoka, bardzo gorąca. Dlatego przyzywajmy Ducha Świętego, który czasem przychodzi w lekkim powiewie, a czasem przychodzi jak ożywczy, bardzo mocny deszcz. Duchu Święty, przyjdź jak ożywczy deszcz.
Jak ożywczy deszcz, Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, jak ożywczy deszcz. Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Jako żywczy przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, jak ożywczy deszcz. Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.
Duchu Święty, przyjdź jak ożywczy deszcz, przyjdź w lekkim powiewie, dotknij naszych serc, otwórz je na Twoją prawdę, na Twoją miłość. Drodzy Państwo, w ostatnich katechezach mówiliśmy sobie o objawieniu Bożym. Pan Bóg, Ojciec, Twórca nieba i ziemi, Wszechmogący Bóg potężny, nieogarniony, daje nam siebie poznać. Można powiedzieć, że wychodzi ku człowiekowi. Chce, byśmy Go znali, ja i Ty, żebyśmy poznali naszego Ojca. Mówiliśmy sobie ostatnio, co podaje nam katechizm Kościoła katolickiego, że Bóg z miłości objawił się i udzielił człowiekowi. Przynosi w ten sposób ostateczną i przeobfitą odpowiedź na pytanie, jakie stawia sobie człowiek o sens i cel swojego życia. To jest bardzo ładne. Pan Bóg objawia się i daje nam ostateczną i przeobfitą odpowiedź na pytanie, jakie stawia sobie człowiek o sens i cel swojego życia. Dalej mówi katechizm, Bóg objawił się człowiekowi, odsłaniając przed nim stopniowo swoją tajemnicę przez czyny i słowa. Ale co jeszcze bardzo, bardzo ważne, Bóg objawił się w pełni, posyłając swego Syna, w którym ustanowił wieczne przymierze. Jest on ostatecznym słowem Ojca, nie będzie już po nim innego objawienia. I to jest bardzo kluczowe. Nie będzie już innego objawienia. Ono się zamknęło, zakończyło raz na zawsze. Ostatecznie posłał Bóg swojego Syna na ziemię, przyjął on ludzkie ciało, Jezus Chrystus. To jest tutaj, podpowiada nam katechizm, ostateczne słowo Ojca, nie będzie już po nim innego objawienia. Objawił miłość, objawił prawdę, objawił drogę. Ostatnio, kiedy byłem na inauguracji roku akademickiego w Instytucie Maryjnym Kolbianum przy OKSW w Niepokalanowie, to tam prodziekan Wydziału Teologicznego z UKSW, ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Tatar, nawiasem mówiąc, pozdrawiam gorąco księdza profesora, przywołał słowa Benedykta XVI, który mówił takie słowa, że Tylko prawda jest godna uwagi. Jest jedna prawda, obiektywna. Nie ma iluś tam prawd, półprawd. Jest jedna prawda i my jako wierzący nie pytamy, czym jest prawda. Lub jak Piłat zapytał, co to jest prawda, cóż to jest prawda. Ale my jako ludzie wiary pytamy, kim jest prawda. Albo inaczej, kto jest tą prawdą. I odpowiedź jest tylko jedna. Jest nią Jezus Chrystus, jest nią Bóg. W katechizmie Kościoła katolickiego, punkt 74, od niego dzisiaj zaczynamy, czytamy takie słowa. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest za pierwszym listem do Tymoteusza. Do poznania prawdy, czyli, mówi katechizm, Chrystusa Jezusa. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, czyli Chrystusa Jezusa. Jest więc konieczne, by Chrystus był głoszony wszystkim narodom i wszystkim ludziom i by w ten sposób objawienie docierało aż na krańce świata. Bóg najłaskawiej postanowił, aby to, co dla zbawienia wszystkich narodów objawił, pozostało na zawsze nieuszczuplone i było przekazywane wszystkim pokoleniom. Pan Bóg nam powiedział o sobie wszystko. Oczywiście pozostaje jakaś tajemnica, wszystkiego o Bogu nie wiemy, nie znamy Jego myśli, nie znamy Jego planów, ale to, co chciał nam powiedzieć o tym, że jest dobrym, że jest miłością, że jest prawdą, to zostało powiedziane i podpowiada nam katechizm za Soborem Watykańskim II, konstytucją Dei Verbum, o Słowie Bożym, że Bóg chce, aby to, co zostało powiedziane, na zawsze było nieuszczuplone, żeby tego nie zniekształcać, żeby tego nie zmieniać, nie wycofywać nic i było przekazywane wszystkim pokoleniom. A więc mamy traktować Słowo Boże, Prawo Boże, nie wybiórczo. To mi się podoba, bo wtedy traktujemy Boga, traktujemy Boże przykazania, Ewangelię, jak jakiś market, jakiś sklep samoobsługowy, gdzie wchodzimy z koszykiem i sobie myślimy tak, no to wezmę, tego nie potrzebuję, tamto nie. Nie. Pan Bóg nie jest marketem. Bierzemy wszystko, co Pan Bóg daje i nie możemy tego uszczuplać. Mówi to katechizm za Soborem Watykańskim II. Bóg pragnie, by to wszystko było przekazane, wszystko, wszystkim pokoleniom, wszystkim. Także tym, którzy po nas będą. I proszę Państwa, jak wiele zależy od nas, czy my, oczywiście to jest działanie Kościoła, tego hierarchicznego w pierwszym rzędzie, ale i nas wszystkich, jako ludzi wiary, byśmy też wzięli za to odpowiedzialność. Też jesteśmy zobowiązani, by Boga nieść, by prawdę, ale powtarzam, nieuszczuploną, nieokrojoną w całości przekazywać następnym pokoleniom. Nawet jeśli czegoś nie rozumiemy, nawet jeśli może nam się wydawać, że no, nie zgadzam się z tym. Prawda jest taka, dzisiaj tego nie rozumiem, ale z czasem zrozumiem, że to ma sens, że to jest potrzebne. Tylko prawda jest godna uwagi, mówił ksiądz profesor Marek Tatar za Benedyktem XVI. I dzisiejszy temat naszej katechezy, który już chwilkę trwa, to przekazywanie objawienia Bożego. Proszę zobaczyć, było tylko 12 apostołów. No byli jeszcze uczniowie, owszem, ale to i tak było wąskie grono, nieduża grupa. I oni dali radę ponieść Ewangelię na krańce świata. Dzisiaj mamy tak wielkie możliwości, a odrzuca się prawdę Ewangelii. Dlaczego? Skąd to się bierze? Brak wiary, zaświadczenie jakieś? A może za dużo mamy, zbyt bogaci jesteśmy, dobrobyt nas dosięgł i jakoś nam już Bóg niepotrzebny, po co mi Pan Bóg? Wtedy było bardzo trudno, kiedy żyli apostołowie, kiedy po śmierci Jezusa czuli się osamotnieni. Owszem, oni otrzymali Ducha Świętego, odwagę, ale oni byli prześladowani. A jednak szli, prawda? Bez samochodu, bez telefonów, bez telewizorów, komputerów, telefonów komórkowych. Szli. Szli i rozdawali Jezusa dla innych. Proszę zobaczyć, jeszcze 100 lat temu to też było inaczej niż dzisiaj. Bo jak sobie przypomnę ojca Maksymiliana Kolbe, no jeden z moich ulubionych świętych, no fascynuje mnie nieustannie i ciągle go odkrywam. To proszę zobaczyć, dla niepokalanej, ale w konsekwencji dla Boga, co on robił. To też były czasy biedne. Oni też nie mieli nie wiadomo jakich środków. On dla Boga, on jeden, zakłada klasztor w Niepokalanowie. W krótkim czasie Zgłasza się tam i on ma 750 zakonników. To jest największy klasztor w Polsce, w Europie i na świecie. Nie ma nigdzie w jednym miejscu na świecie takiej wielkiej liczby osób oddanych Bogu, zakonników. 750, to jest fenomen. Dzisiaj chyba też Niepokalanów jest jednym z największych klasztorów w Polsce. Oczywiście mniejszy niż kiedyś, około 100 zakonników, ale to jest fenomen. Jak bardzo lubię tam jeździć i zachwycam się tym miejscem, skromnym, pokornym, ale jaki tam jest Duch Boży. A to założył jeden człowiek, który wiedział, że trzeba przekazywać objawienie Boże. Prawda? No, ktoś oczywiście powie, no tak, radio miał rycerza. Nie, ale na początku nie miał, później dopiero. Rycerz Niepokalanej, radio i tak dalej. Na początku było bardzo skromnie, ale to wewnętrzne przekonanie, ten imperatyw, ja muszę. Ja mam obowiązek przekazywać objawienie Boże. Jestem wezwany do tego, żeby głosić Ewangelię. Prawda? Nie mogę się od tego uchylić. To, co mówi święty Paweł. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Biada mi. Mocne słowa. A ktoś powie, no tak, ale tu się czasy zmieniają. No, oczywiście, że są inne czasy. Ale Bóg się nie zmienił. I wezwanie Boże jest takie same. Prawda? Ewangelia się nie zmieniła. Jezus dalej potrzebuje apostołów. Mnie i ciebie do niesienia Ewangelii. Zaczęło się od 12. Katechizm mówi tak. Tradycja apostolska. Chrystus Pan, w którym całe objawienie najwyższego Boga znajduje swą pełnię, polecił apostołom, aby Ewangelię zapowiedzianą przedtem przez proroków, przez siebie zaś wypełnioną i obwieszczoną, głosili wszystkim ludziom jako źródło wszelkiej zbawiennej prawdy i moralnego porządku oraz przekazywali im dobrodziejstwa Boże. To jest bardzo też piękne zdanie. Głosili Ewangelię wszystkim jako źródło wszelkiej zbawiennej prawdy. Też nam pokazuje tutaj katechizm, czym jest Ewangelia. To jest źródło wszelkiej zbawiennej prawdy i moralnego porządku. I przekazując to, przekazywali też dobrodziejstwa Boże. Piękne. Ewangelia, to po raz trzeci powtórzę, to jest źródło wszelkiej zbawiennej prawdy, moralnego porządku. Nie ma innej dla nas ważnej rzeczy. To jest naprawdę cudowne, to jest naprawdę ważne. I dalej katechizm Kościoła katolickiego mówi, jak to się dokonuje. I to nie kiedyś, tylko dzisiaj, jak to powinno wyglądać. Ustnie i pisemnie. Czytamy w kolejnym punkcie, 76. Przepowiadanie apostolskie. Przekazywanie Ewangelii zgodnie z nakazem Pana dokonuje się dwoma sposobami. Pierwsze, ustnie. Za pośrednictwem apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego. I po drugie, pisemnie, przez tych apostołów i mężów apostolskich, którzy pod natchnieniem tegoż Ducha Świętego na piśmie utrwalali orędzia zbawienia. To wciąż jest konstytucja Soboru Watykańskiego II, Dei Verbum. Ustnie i pisemnie. Najpierw były przekazy ustne. A słyszałeś, a widziałeś, a ten mistrz powiedział to i tamto, prawda? Gromadzili się wielni, może też z ciekawości, z sensacji, bo jest taki Jezus, nauczyciel, cudotwórca, no trzeba tego doświadczyć, ponoć uzdrawia, ja też potrzebuję uzdrowienia, ale to jeszcze była taka sensacja, już chcieli go widzieć, ale to jeszcze tu nie było wiary, spotkania z kimś, kto jest Bogiem, kto jest prawdą, drogą, życiem, ale już apostołowie konkretnie nieśli prawdę. I też ustnie. Dopiero później zaczęto to wszystko spisywać. W katechizmie, takim dawnym katechizmie do liceum, króciutko jest to opisane, sobie tutaj dziś znalazłem. Za życia i działalności Jezusa Chrystusa ani on, ani jego uczniowie nie spisywali jego czynów i słów. Również po jego odejściu do Ojca uczniowie tylko opowiadali o jego życiu i nauce. Ustny przekaz informacji w owych czasach odgrywał o wiele większą rolę niż sobie wyobrażamy dziś, kiedy niemal wszystkie wiadomości utrwala się na piśmie. Zapamiętywanie ludziom tamtych czasów ułatwiały udoskonalone metody przyswajania i utrwalania wiadomości, zwłaszcza gdy pochodziły one od sławnych i uwielbianych przez uczniów nauczycieli. Roman Brandstetter napisał: Potem przeczytany fragment zwykłem niezliczoną ilość razy powtarzać, aż cały werset wbił się w moją pamięć. Więc ważne słowa powtarzano i poprzez powtarzanie zapamiętywano. To jest metoda także dzisiaj przecież skuteczna. Repetitio est mater studiorum, mówi łacińska dewiza. Powtarzanie jest matką nauki. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa jako Zbawiciela, żyli we wspólnotach, w których głoszono słowami czyny Chrystusa oraz czuwano, aby nie przepowiadano niczego innego, jak tylko to, czego nauczali apostołowie. Pierwsza i bardzo ważna wspólnota istniała w Jerozolimie, stolicy kraju, w którym żył, nauczał, działał i umarł Jezus. W Palestynie, ojczyźnie chrześcijaństwa, a zwłaszcza w Jerozolimie, żyli świadkowie nauki i wydarzeń z życia Jezusa. Władze odpowiedzialne za jego śmierć, uczniowie, krewni, jego wrogowie. Takie środowisko nie sprzyjało powstawaniu zmyślonych opowieści o Jezusie. Przekazywane informacje można było zawsze łatwo sprawdzić, czy odpowiadają prawdziwym faktom. Dość wcześnie, w miarę jak malała liczba bezpośrednich świadków, rodziła się konieczność spisywania czynów i słów Jezusa Chrystusa. Świadczy o tym stwierdzenie świętego Łukasza, jednego z ewangelistów. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazywali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. To jest pierwszy rozdział świętego Łukasza, pierwsze wersety. W ten sposób powstawały zbiory spisane, ułożone tematycznie. Jedne obejmowały słowa Jezusa, inne szczególne przypowieści, jeszcze inne polemiki Jezusa z przeciwnikami. Istniały również zestawy cudów. Te pisma nie zachowały się do naszych czasów. Stanowiły one jednak materiał obok ustnych świadectw, które służyły przy powstawaniu pism bardziej całościowych, nazywanych Ewangeliami. Ewangelia Marka została napisana pod koniec lat 60., Łukasza pod koniec 70., Mateusza 80., a Jana pod koniec pierwszego wieku. Tak nam tutaj ten katechizm podpowiada. Niewielka odległość czasowa między powstaniem Ewangelii a życiem Jezusa potwierdza ich wartość historyczną. Ewangelie powstały, kiedy jeszcze żyli naoczni świadkowie słów i czynów Jezusa. Z treści autentycznie historycznych Ewangelii ewangeliści zredagowali jednak dzieła, których centralnym punktem była nie tylko informacja historyczna, ile raczej właśnie przekazanie orędzia zbawienia, czyli tego objawienia, o którym mówimy, które miało miejsce w historii. O czynach i słowach Jezusa Chrystusa opowiadali już w świetle Jego zmartwychwstania i wywyższenia. Tak to właśnie wygląda, chociaż zawsze się uczyłem, że od Mateusza czerpali wiedzę też ewangeliści Marek i Łukasz. Ale w tym momencie to nie jest najistotniejsze. Ważne jest to, że mówimy, że najpierw był przekaz właśnie ustny. Potem było to wszystko spisane. Skąd mamy pewność, że nauka przekazania nie została zniekształcona, uszczuplona, bo jest coś takiego jak sukcesja apostolska. I czytamy w katechizmie. Aby Kościół zawsze przechowywał Ewangelię żywą i nienaruszoną, apostołowie pozostawili biskupów jako swoich następców, przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie. Rzeczywiście, przepowiadanie apostolskie, które w sposób szczególny zawarte jest w księgach natchnionych, ma być ciągle zachowywane aż do wypełnienia się czasu. Sukcesja apostolska, która też potem rodzi się z tego wszystkiego tradycja. Tradycja apostolska to jest coś, co jest pisane też przez duże T. To żywe przekazywanie, wypełnianie w Duchu Świętym jest nazywane tradycją, w odróżnieniu od Pisma Świętego, z którym jednak jest ściśle powiązane. Przez tradycję Kościół w swej doktrynie, w życiu i kulcie przedłuża i przekazuje wszystkim pokoleniom wszystko, czym jest i w kogo wierzy. Wypowiedzi świętych ojców wskazują na ożywczą obecność tej tradycji, której bogactwo przenika działanie i życie wierzącego i modlącego się Kościoła. To jest bardzo ważne. Jest też tradycja. I sięgam do katechizmu płockiego, z którego czytamy katechezy w audycjach nocnych. I ten temat też jest tutaj oczywiście podjęty. Mamy różne tradycje nasze, rodzinne tradycje, związane z naszym krajem, prawda? Ale ta tradycja w rozumieniu Kościoła, co to w ogóle jest? I czytamy. Jest ciągle dokonującym się na fundamencie apostolskim mocą Ducha Świętego przekazywaniem w Kościele Słowa Bożego, i dzieła zbawczego powierzonego przez Chrystusa dwunastu. Nazywamy ją żywą tradycją, bo oznacza wciąż żywe świadectwo o Jezusie Chrystusie, które wiernie przedłuża świadectwo apostolskie. Można też mówić o tradycjach przez małe T. To są formy liturgiczne, katechezy, moralności, pedagogika chrześcijańska, teologia, prawa, sztuka, które stały się ważnymi sposobami kontynuacji dzieła Chrystusowego w historii. Do takich tradycji zalicza się przykazania kościelne, rozmaite obrządki, odprawiania mszy świętej, tajemnice różańcowe, inne nabożeństwa. I stanowią one szczególne formy, przez które wielka tradycja wyraża się stosownie do różnych miejsc i czasów. Urząd nauczycielski może je podtrzymywać, odnawiać lub zastępować innymi. Tradycja oznacza, że jak naucza Sobór Watykański II, Bóg, który kiedyś przemówił, rozmawia bez przerwy z oblubienicą swego Syna ukochanego, a Duch Święty, przez którego żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, wprowadza wiernych we wszelaką prawdę oraz sprawia, że Słowo Chrystusowe obficie w nich mieszka. Żywą tradycję oznacza wierne przekazywanie tradycji apostolskiej w naszych czasach. Nie ma ani wiary prywatnej, ani chrześcijaństwa na ale wybiórczego, selektywnego, a więc takiego, które odbywa się bez przyjęcia wszystkich praw wiary, bez mszy świętej, bez biskupa. Jest tylko chrześcijaństwo wierne, zachowujące i przekazujące całe dziedzictwo objawienia. O tym ksiądz Henryk Seweryniak. Właśnie, to jest bardzo ważne. To jest tradycja. Idziemy za tym, co wypracowali apostołowie, co przekazywali. Ta cała sukcesja apostolska, a nie za tym, co mi się wydaje, to, co państwu powiedziałem. Ewangelia, prawdy wiary nie mogą być uszczuplone. To nie jest wybieranie tego, co mi się podoba, z tym przekazaniem pójdę przez życie, z tym nie, to jest niemodne, prawda, nie kradnij, każdy kradnie, więc tego nie będę przestrzegał, nie cudzołóż, no takie czasy, to kto tam sobie nie skoczy w bok, no to też nie, prawda, nie, no nie zabijaj, to wiadomo, nikogo nie będę zabijać, ale już tam nie pożądaj żony bliźniego swego, nie pożądaj rzeczy, to takie niemodne, na te czasy. To jest traktowanie wybiórcze, selektywne. I to nie jest tradycja. To nie ma nic wspólnego. Nie ma praktykowania wiary prywatnie. W jakiś taki sposób właśnie wybiórczy. Jeszcze raz tutaj powtórzę te słowa przed chwilą przeczytane. Nie ma ani wiary prywatnej, ani chrześcijaństwa na ale wybiórczego, selektywnego. A więc takiego, który obywa się bez przyjęcia wszystkich praw wiary, bez mszy świętej, bez biskupa. Jest tylko chrześcijaństwo wierne, wiernie zachowujące i przekazujące całe dziedzictwo objawienia. Objawienie Boże się zakończyło, nic już do niego nie będzie dołączone, ale za tym musimy iść, i to przekazywać też dalej. Pismo Święte, tradycja. O tym dzisiaj sobie mówimy. Punkt 79, ostatni już dzisiaj. W ten sposób udzielanie się Ojca, którego dokonał On przez swoje Słowo w Duchu Świętym, pozostaje obecne i aktywne w Kościele. I to już państwu przed chwilą czytałem. Bóg, który niegdyś przemówił, bezustannie rozmawia z oblubienicą swego umiłowanego Syna, a Duch Święty, dzięki któremu żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, doprowadza wierzących do całej prawdy i sprawia, że Słowo Chrystusa przebywa w nich obficie. Tak, przebywa obficie. Objawienie Boże zostało przekazane, jest zakończone, nic nowego już nie będzie, stąd przy tym temacie też zalecam wielką ostrożność co do jakichś tam nowinek, tym bardziej prywatnych objawień. Prywatne objawienia są oczywiście obecne w Kościele, zawsze muszą być zbadane, zawsze muszą mieć taką pieczęć Kościoła i na pewno nie wynika z nich nic nowego. Jeśli już są, jest zgoda na to Pana Boga, dopuszcza, czy są to objawienia także maryjne, one nie wnoszą nic nowego, jedynie przypominają to, co już wiemy, bo może trochę zaspaliśmy, może trochę zostaliśmy uśpieni, serce trochę skamieniało i trzeba by je na nowo poruszyć. Stąd te objawienia, ale prywatne, co do których zalecam wielką, wielką ostrożność, ale najważniejsze jest to, żeby sięgać do tego, co nam Pan Bóg dał, co zapisane jest w Słowie Bożym, w Ewangelii. to całe objawienie. Już nic więcej nie będzie. To jest naprawdę najważniejsze. Jeśli by się gdzieś ogłosił jakiś nowy Mesjasz, proszę absolutnie nie wierzyć. Nie biegać, nie latać za takimi osobami, bo to tylko strata czasu i możemy zejść naprawdę, naprawdę na manowce. Pan Bóg, co chciał o sobie powiedzieć, powiedział w swoim ostatecznym słowie, czyli w Jezusie Chrystusie. Katechizm nam przypomina, nie będzie już po Nim, po Jezusie, innego objawienia. Ale, drodzy Państwo, my też mamy być apostołami. Słyszeliśmy przed chwilą w naszej katechezie, która powoli dobiega końca, że ten przekaz objawienia Bożego, przepowiadania apostolskie dokonuje się na dwa sposoby. Ustnie i pisemnie. Tak jak ze czasów apostołów. Najpierw było ustnie. Z czasem zostało to wszystko spisane. No i dzisiaj mamy łatwiej, bo my już tyle wiemy. Mamy takie środki komunikacji najróżniejsze. I chyba nam jest łatwiej pisać, prawda? Bo napiszemy gdzieś, może bez konsekwencji, czasem anonimowo, na Facebooku czy jakichś innych portalach społecznościowych. Rozsyłamy jakiś tekst, jakieś filmiki, to dobrze oczywiście, bo mówić o Bogu to już nie zawsze jest tak łatwo, bo co o mnie powiedzą, bo co o mnie pomyślą, ale my też mamy przekazywać to objawienie Boże niewątpliwie. Mamy być apostołami. Na mocy chrztu, bierzmowania jesteśmy do tego zobligowani. A to, że czasami jest tak trudno, co może o nas powiedzieć człowiek, że nas przestanie lubić, że się z nas wykpi. W dziele malutkim, ale znanym Państwu o naśladowaniu Chrystusa Tomasz Kempis pisze tak: dlaczego ty się boisz śmiertelnego człowieka? Dziś jest, a jutro już go nie będzie. Boga się bój, a nie ulękniesz się ludzkich pogróżek. Cóż ci może uczynić człowiek obraźliwymi słowami? Sobie raczej szkodzi niż tobie, a kimkolwiek by był, nie zdoła uciec od sądu Bożego. Miej Boga przed oczyma i nie wdawaj się w kłótnie. Choćby nawet zdawało się, że zostałeś pokrzywdzony i ponosisz niezasłużone zawstydzenie, nie oburzaj się i nie zmniejszaj swej zasługi niecierpliwością. Spojrzy raczej ku mnie, mówi Pan Bóg, w niebo, gdyż mam moc wybawić się od wszelkiej hańby i krzywdy i oddać każdemu według uczynków Jego. Dlatego odwagi. Cóż nam może się stać, jeśli mamy Boga obok siebie? Mamy głosić Ewangelię ustami, ale też pisemnie na miarę naszych możliwości, zdolności, zawsze w mocy Ducha Świętego. To bardzo ważne. Idźcie i głoście, powiedział Jezus apostołom, ale te słowa mówi także dzisiaj. Idźcie i głoście. Teraz, kiedy mamy mniej powołań, także w Polsce, która do niedawna jeszcze była naprawdę zagłębiem powołań kapłańskich, zakonnych, martwimy się tym. To też jest duży problem. Jednak przypominamy sobie, że ten obowiązek mówienia o Bogu, o prawdzie, Ewangelii, to nie jest zadanie tylko księży, osób duchownych, zakonników, zakonnic, to jest zadanie nas wszystkich. Jezus potrzebuje mnie i ciebie, naszych rąk, naszych nóg, naszych oczu, ust, całych nas do tego, żeby mówić. Na zakończenie Państwo pozwolą, że przywołam tutaj taką malutką modlitwę nieznanego autora z XIV wieku. Może znane jest to, ale to tak na zakończenie i ku zachęcie, że jesteśmy potrzebni, że nie jesteś byle kim, że twoje życie, twoje serce ma sens. Nawet jeśli wydaje ci się, że nie jesteś znany i co ty możesz, możesz dużo. Naprawdę, tylko chciej to uwierzyć. Dla Boga, jak mówił papież Benedykt, jesteś chciany, kochany i potrzebny. Chrystus nie ma innych rąk, tylko nasze ręce, aby wykonywać dzisiaj swoją pracę. Nie ma innych nóg, tylko nasze nogi, aby ludzi prowadzić po swojej drodze. Chrystus nie ma innych ust, tylko nasze usta, aby ludziom opowiadać o sobie. Nie ma innej pomocy, tylko naszą pomoc, aby ludzi sprowadzać na swoją stronę. My jesteśmy jedyną Biblią, którą jeszcze czytają współcześni. Jesteśmy Boga ostatnią nowiną zapisaną w czynach i słowach. Ale jeśli to pismo będzie zafałszowane, albo nie będzie czytelne, jeśli nasze ręce są zajęte innymi sprawami niż Jego, jeśli nasze nogi wiodą tam, dokąd prowadzi grzech, jeśli nasze usta mówią to, co On by odrzucił, czyżbyśmy oczekiwali, że możemy Mu służyć, nie naśladując Go? Panie, daj nam odwagę, by o Tobie opowiadać całym naszym życiem. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie katechezy.